Wtorek, godzina 13.45, to moment, w którym przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś postaramy się rozwikłać zagadkę urządzenia, które elektryzuje cały świat naukowy. Wielki zderzacz hadronów. To o nim w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, zapraszam.
Naukąt.
Moim gościem w Naukącie jest dr Marcin Konecki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Będziemy rozmawiać o, no właśnie, urządzeniu, przyrządzie naukowym, który zelektryzuje świat nauki od już wielu, wielu lat. Wszyscy zapewne o nim słyszeli. To wielki zderzacz hadronów, który zapewne nazwę już większość z nas słyszała, aczkolwiek będziemy próbowali dzisiaj przybliżyć, czym w ogóle on jest, ale powinniśmy zacząć w ogóle od tej jednostki, która, no właśnie, czy można powiedzieć, że to jednostka, która nim zarządza? Mowa oczywiście o CERN-ie.
Właśnie, CERN to tak naprawdę jest taka organizacja, jest to, można powiedzieć, międzynarodowa, w zasadzie ogólnoświatowa organizacja, która zajmuje się badaniem fizyki cząstek elementarnych. Samo słowo CERN pochodzi samo słowo CERN oznacza, tak naprawdę, jest tak naprawdę skrótem od Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Także to N w tym CERN to właśnie oznacza nuclear, czyli rzeczy związane z jądrami, to jest organizacja do badań jądrowych, aczkolwiek samo C, które tutaj w tym słowie CERN się pojawia, jest takim, oznacza Radę, czyli to jest, można powiedzieć, europejska, skrót CERN pochodzi od Europejskiej Rady do spraw badań jądrowych. No i to jest taka organizacja, która powstała dawno temu, bo w latach 50. zeszłego wieku i początkowo skupiała 12 takich państw założycielskich i ona została powołana właśnie do tego, żeby studiować fizykę taką najbardziej podstawową, czyli badania jądrowe, a obecnie w zasadzie koncentrujemy się przede wszystkim na badaniach cząstek elementarnych. I Polska stosunkowo szybko do państw, które jakby były stowarzyszone z CERN-em, dołączyła, dlatego że Polska uzyskała status takiego państwa obserwatora już w latach 60. Natomiast to może tutaj warto wspomnieć, że formalnie jako państwo członkowskie CERN-u jesteśmy w tej organizacji od roku 1991 i byliśmy, można powiedzieć, takim pierwszym państwem zza tej żelaznej kurtyny, czyli pierwszym państwem z Europy Wschodniej, które do CERN-u zostało przyjęte.
A w tym momencie CERN zrzesza praktycznie większość krajów europejskich przynajmniej.
CERN zrzesza w tym momencie łącznie 23 państwa członkowskie i to jest rzeczywiście, większość to są kraje europejskie, ale może warto tutaj wspomnieć, że oprócz tych państw członkowskich mamy też całą rzeszę takich państw współpracujących, które formalnie nie są członkami CERN-u, ale rzeczywiście współpracują z CERN-em. I tutaj są takie te mniejsze państwa, typu powiedzmy z europejskich, to na przykład Albania jest, ale także Mongolia oraz są też takie państwa, które formalnie nie są współpracującymi państwami z CERN-em, ale są takimi, są takie naukowe jakby kontakty. I tutaj na przykład takim państwem ciekawym może być Kuba, która jest właśnie takim państwem, które otrzymuje jakieś też kontakty z CERN-em. Ale faktycznie w CERN-ie w tym momencie można powiedzieć, że to jest ogromna międzynarodowa organizacja, która skupia około 600 różnych instytucji. Instytucje, znaczy są to instytuty naukowe, uniwersytety, i faktycznie personel CERN-u to jest kilkanaście tysięcy osób. I tutaj taką ciekawostką jest, że spośród tych kilkunastu tysięcy osób zdecydowana większość to są tak zwani users, czyli użytkownicy CERN-u, czyli to jest personel, który nie jest jednocześnie personelem zatrudnionym, ale jest właśnie takim personelem, który używa CERN-u. Co to znaczy używa CERN-u? Ja jestem takim właśnie użytkownikiem CERN-u i oznacza to, że ja co pewien czas do CERN-u przyjeżdżam po to, żeby wziąć udział w dyżurach przy detektorze. Przez cały czas pracuję w ramach CERN-u, przygotowując eksperyment, analizując dane w ramach eksperymentu, który w ramach CERN-u jest powołany. Także taka ciekawostka jest, że ten faktyczny personel CERN-u, czyli te osoby, które są jakby zatrudnione przez CERN, to stanowi niewielki ułamek tej kwoty kilkunastu tysięcy funkcjonariuszy CERN-u, z czego, jak powiedziałem, mniej więcej ponad 12 tysięcy to są użytkownicy.
Zanim przejdziemy do Wielkiego Zderzacza Hadronów, chciałbym jeszcze pokrótce zapytać, jakie było pierwotne założenie CERN-u, czyli w momencie, kiedy on był formowany w tych latach 50., jakie były główne cele na tamten moment?
No, cele w zasadzie się nie zmieniają. To są po prostu badania podstawowe. Faktycznie pomysł na powstanie CERN-u to jest końcówka lat 40., natomiast faktycznie to, można powiedzieć, konsylium, czyli ta Rada CERN-u, ona doprowadziła do założenia, do ustanowienia CERN-u jako instytucji w roku 54. I w tym momencie rzeczywiście, mimo że nazwa organizacji wywodzi się z badań jądrowych, tak w tym momencie zajmujemy się rzeczywiście badaniem tych podstaw, szukaniem tych podstawowych składników materii, tych podstawowych cegiełek, podstawowych praw przyrody, które są, można powiedzieć, tak podstawowe, że wymagają ogromnych urządzeń.
16 grudnia 1994 roku Rada CERN-u zatwierdziła rozpoczęcie projektu LHC, który to projekt w tym momencie jest jednym z najbardziej znaczących chyba projektów na świecie, choć słowo projekt chyba nie do końca tu pasuje. Samo to urządzenie, o którym będziemy mówić, jest największym przyrządem naukowym na świecie.
Tak, tutaj bardzo, bardzo ciekawą rzecz pan poruszył, mianowicie skalę czasową takiego przedsięwzięcia, jakim jest LHC, czy też Wielki Zderzacz Hadronów. LHC to jest Large Hadron Collider, czyli po polsku powiemy Wielki Zderzacz Hadronów. Otóż sam pomysł na budowę LHC to są lata 80. jeszcze zeszłego wieku i już w zasadzie na początku lat 90. Pan powiedział, że to jest rok 94, kiedy to wszystko było zatwierdzone. Tak rzeczywiście było, natomiast już wcześniej, przed tym zatwierdzeniem, powstawały protoeksperymenty, powstawały takie rzesze ludzi, którzy się danymi eksperymentami zajmowali. Ja tutaj może powiem jako taką ciekawostkę, że w roku 92, jeszcze przed formalnym ustanowieniem eksperymentu CMS, ja byłem wtedy studentem na czwartym i piątym roku studiów magisterskich i właśnie do eksperymentu CMS jakby przystąpiłem, także można powiedzieć, pisałem wtedy pracę magisterską z budowy takiego układu wyzwalania dla takiego eksperymentu, także można powiedzieć, że to jest całe moje życie naukowe, eksperyment CMS, który jest jednym z eksperymentów właśnie przy Wielkim Zderzaczu Hadronów.
Musimy powiedzieć nieco o samej budowie tego zderzacza, bo łatwo jest znaleźć informacje o tym, że jak on mniej więcej wygląda, aczkolwiek warto też chyba pomyśleć w ogóle już w tym momencie o tym, jako o gigantycznym przedsięwzięciu, no bo gdy pomyślimy sobie o jednym z najbardziej skomplikowanych urządzeń, które w ogóle powstało z ludzkiej ręki, zbudowane na świecie, jak pomyślimy sobie o tym, że 27 km metrów ciągnących się urządzeń wbudowanych pod ziemią, no to musiało po prostu trwać. No i ten ogrom prac, który był poświęcony zapewne już na samym początku, na budowę, na całą konstrukcję do momentu pierwszego uruchomienia samego akceleratora, no to wydaje się czymś iście szalonym.
Tak, rzeczywiście to jest... Powiedział pan kilka ciekawych rzeczy, może tak niejako przybliżając, czym jest CERN z lotu ptaka. Jeżeli popatrzymy na samolot, który startuje z lotniska w Genewie i leci do Polski, do Warszawy powiedzmy, to on tak właśnie zaraz po wystartowaniu często zawraca i pięknie widać właśnie CERN z lotu ptaka i CERN wygląda jak takie osiedle. Są w nim takie budynki bardzo reprezentatywne, są takie hale, duże hale eksperymentalne i są też, jest mnóstwo oczywiście takich baraczków, które też są potrzebne do działań fizycznych. Natomiast samego LHC nie widać, dlatego że akcelerator LHC znajduje się mniej więcej 100 metrów pod ziemią. To cele są tutaj różne, że to zostało umieszczone pod ziemią. Chodzi o to, że jednak wykupienie, powiedzmy, gruntów na akcelerator, który ma 27 km obwodu, to jest dosyć dużo pieniędzy, ale też musimy pamiętać, że tutaj mamy aspekty promieniowania. Z jednej strony chcielibyśmy się trochę odciąć od promieniowania kosmicznego, z drugiej strony chcielibyśmy, żeby też nasze zderzenia, które tutaj zachodzą w ramach eksperymentu, nie były na bezpośrednio w pobliżu domostw, a dlatego też jest LHC jest niejako ukryte pod powierzchnią Ziemi. Natomiast samo LHC jako takie słowo, to my sobie wyobrażamy, że to jest po prostu jeden gigantyczny akcelerator. Tak jest, tylko że on nie powoduje, że te protony, które są w nim przyspieszane, że one się biorą znikąd. Wcześniej LHC jest tak naprawdę zwieńczeniem takiego dużego kompleksu akceleratorów, w którym gdzieś tam na początku z butli z gazem wypuszczamy po prostu wodór. Okay? I on przechodzi przez cały taki zestaw kolejnych elementów, które te protony przyspieszają, formują wiązkę i wpuszczają do LHC, gdzie następnie zostaje przyspieszone te wiązki protonowe do odpowiednich energii. I tutaj warto zwrócić uwagę, że ten kompleks tych akceleratorów, który wstrzykuje niejako te protony do LHC, sam ten kompleks był kiedyś, same te urządzenia były kiedyś urządzeniami odkrywczymi, to znaczy przed LHC, akceleratorem, który był głównym takim projektem w CERN-ie, był to akcelerator SPS i tam właśnie odkrywano nowe cząstki, za to też dostawano Nagrodę Nobla. I teraz ten akcelerator służy do tego, żeby wstrzykiwać protony do LHC. I rzeczywiście tutaj mamy taką sytuację, że przyspieszamy te wstrzykiwane protony od takich energii, które są już bardzo duże, bo to jest rzędu 450 gigaelektronowoltów. Ja zaraz powiem, co to jest ten gigaelektronowolt i wstrzykujemy i przyspieszamy je w akceleratorze LHC do energii 7 teraelektronowoltów na proton. Także co to jest ta jednostka elektronowolt? No, to jest taka jednostka, która tak naprawdę oznacza stosunkowo małą jednostkę energii. To jest tak, że jeżeli weźmiemy sobie pole elektryczne, mamy różnicę potencjałów 1 volta i wsadzimy w to pole, powiedzmy, że cząstkę o jednostkowym ładunku, no to ona zostanie w tym polu przyspieszona i nabierze energii 1 elektronowolta. Czyli to jest bardzo, bardzo, można powiedzieć, malutka energia. To jest mniej więcej 1,6 razy 10 do minus 19 joula. To jest ten elektronowolt. To jest stosunkowo mała energia, ale my musimy pamiętać, że tę energię nadajemy pojedynczym cząstkom, pojedynczym protonom. W związku z tym, jeżeli mamy już taką paczkę uformowaną, to ta energia jest stosunkowo duża. I to jest dosyć, można powiedzieć, że to jest bardzo duża energia, którą te protony się zderzają. Jak wygląda w ogóle takie zderzenie? Otóż te protony, jak zostają, są wstrzykiwane do LHC, one są uformowane w takie paczki. Każda taka paczka zawiera mniej więcej 10 do potęgi 11 protonów. Przypomnę, 10 do potęgi 6 to jest milion, 10 do potęgi 9 to mamy miliard, a tutaj mamy 10 do 11, czyli to jest 100 razy 100 miliardów. No to jest taka liczba protonów w takiej pojedynczej paczce. I teraz wygląda to w ten sposób, że taka paczka protonów podąża sobie po okręgu, przybliżonym okręgu akceleratora LHC i powiedzmy porusza się zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Jednocześnie wstrzyknięta jest druga paczka protonów, która porusza się w przeciwną stronę, czyli powiedzmy, że przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. I teraz w pewnym momencie te paczki protonowe przez siebie przenikają. W momencie, kiedy przenikają, to mamy możliwość, że każdy z tych protonów z jednej paczki i z drugiej paczki jakoś tam zacznie oddziaływać. Okay? W istocie prawda jest taka, że obecnie przy największym jakimś tam upakowaniu tego akceleratora mamy mniej więcej średnio, powiedzmy, na takie pojedyncze przenikanie paczek mniej więcej 40 oddziaływań proton-proton. Ale musimy też pamiętać, że tych paczek na całym obwodzie akceleratora mamy bardzo dużo. Mamy ponad 2000 takich paczek i co więcej, to wygląda w ten sposób, że taka paczka, jak sobie leci w tym, jak sobie podróżuje po akceleratorze, to ona jakby wielokrotnie, ona lata przez wiele godzin z prędkością bardzo, bardzo bliską prędkości światła. Po prostu jak te paczki protonowe przez siebie przenikają, tam dochodzi do części zdarzeń, które my potem badamy, natomiast paczka potem dalej leci po to, żeby znowuż po dokonaniu powiedzmy części obwodu LHC znowu się spotkać gdzieś z inną paczką i znowuż może tam dojść do zderzeń. I tak to się dzieje, że powoli jakby intensywność tych protonów w takiej paczce, które się zderzają w LHC, ona tak troszeczkę maleje. Typowo taki krótki okres działania tego akceleratora to wynosi kilkanaście godzin. To jest moment kiedy składa się na to czas, w którym LHC jest jakby napełnione tymi paczkami. One są mniej więcej w ciągu kilkunastu minut przyspieszane do energii, w której już następują zderzenia w LHC i następnie przez do kilkunastu godzin, czy też kilkanaście godzin powiedzmy typowo, trwa takie działanie akceleratora LHC, w którym następują zderzenia. W tym momencie przystępujemy jakby do następnego etapu. To znaczy w momencie, kiedy następują zderzenia w tym akceleratorze LHC, to one nie służą do tego, żeby sobie tylko coś tam zderzyć, tylko chodzi o to, żebyśmy konkretnie badali różne ciekawe procesy fizyczne. W związku z tym te miejsca, w których te paczki protonowe się przecinają i w których następują zderzenia proton-proton, one są otoczone przez aparaturę, która ma służyć do tego, żeby można było zrekonstruować, co się w takim zderzeniu stało. I te miejsca to są po prostu miejsca, w których znajdują się eksperymenty. Czyli teraz jak wygląda taki eksperyment? No więc eksperyment fizyczny cząstek elementarnych, taki eksperyment w LHC polega na tym, że mamy tutaj sobie gdzieś tam centralny punkt zderzenia i on jest otoczony warstwą detektorów. Teraz te detektory są detektorami różnych typów. Jakby każdy detektor jest wyspecjalizowany do określonego pomiaru. Tak więc mamy kalorymetry, w których mierzymy energię. Te kalorymetry znowuż mają swoją specyfikację. Mamy kalorymetry elektromagnetyczne, mamy kalorymetry hadronowe, które służą jakby są dedykowane do mierzenia energii poszczególnych typów cząstek. Mamy detektory, które służą do tego, żeby precyzyjnie zmierzyć ślad cząstek naładowanych. Oraz mamy jeszcze detektory, które służą na przykład temu, żeby zmierzyć takie cząstki, które już przechodzą przez te kalorymetry, bo w kalorymetrach w zasadzie chcielibyśmy wyłapać te wszystkie cząstki, które oddziałują silnie bądź elektromagnetycznie, kaskady elektromagnetyczne i niemniej jednak są pewne cząstki, które wylatują nam, przechodzą nam przez te kalorymetry, je również chcemy badać. To są tak zwane często detektory mionowe, które mamy, one są takimi specjalnymi cząstkami, które troszeczkę przechodzą przez detektor jak przez masło, tracąc tam część, tylko niewielką część energii.
Naukąt. A do tematu Wielkiego Zderzacza Hadronów razem z doktorem Marcinem Koneckim z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wrócimy w przyszłym tygodniu, no bo w jednej audycji nie da się wszystkiego opowiedzieć, o czym musimy po prostu porozmawiać, jeżeli mowa o tym niezwykłym urządzeniu. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.